Wpływ jest przeogromny i powiem Państwu, że przez kilka lat zajmowałam się wpływem przebiegu porodu na porodzeniowe funkcjonowanie człowieka i nam się kojarzy zawsze poród albo jest fizjologiczny, albo cięcie cesarskie, ale my mamy jeszcze kleszcze, mamy próżnociąg, mamy znieczulenie zewnątrzoponowe, mamy pełną narkozę, możemy mieć na przykład cięcie cesarskie nieplanowane, które jest w sytuacji nagłej, ratującej życie dziecka, możemy mieć cięcie cesarskie wykonane na przykład z powodu braku postępu porodu, wtedy kiedy trochę czasu mija między tymi skurczami, a wykonaniem cięcia. Możemy mieć planowane cięcie cesarskie po rozpoczęciu skurczy. Okazuje się, że mamy kilkanaście możliwości przyjścia na świat i każda ta możliwość wpływa na to, jak później przez całe życie funkcjonujemy. I powiem, że przez bardzo długi czas zastanawiałam się, dlaczego. Ja bardzo lubię pytanie dlaczego i nie mogłam znaleźć odpowiedzi. I odpowiedź znalazła się w te wakacje, kiedy pojechałam do Czech, do Słowacji, spędziłam tam 2 tygodnie w bibliotekach, w księgarniach. Okazało się, że przetłumaczono na język czeski, słowacki, międzynarodową literaturę ze Szwecji, z Francji, z Hiszpanii, z Chin. Co się okazało? Okazało się, że tylko w czasie porodu mamy tak zwany koktajl hormonalny, zestaw kilkunastu hormonów, które nigdy więcej w życiu się nie powtórzą. I to ten zestaw hormonalny wpływa na to, kim w przyszłości jesteśmy. A podstawowym jest oksytocyna, która wpływa na to, że to wszystko zapamiętujemy. I to jest najbardziej niezwykłe.
Czy oksytocyna nie wydziela się podczas porodu przy pomocy cesarskiego cięcia?
Jeżeli dziecko rodzi się przez planowane cięcie cesarskie, które odbywa się zazwyczaj w 39 tygodniu ciąży, czyli tydzień przed osiągnięciem pełnej dojrzałości dziecka, to tej oksytocyny w ogóle tam nie ma. A jeżeli w ogóle nie ma oksytocyny, w związku z tym na przykład osoba urodzona przez planowane cięcie cesarskie ma problem z kształtowaniem więzi, z pokochaniem kogoś, z zaufaniem komuś, ma poczucie, że jest samotna na świecie, więc to jest zupełnie inna specyfika, ale może się też zdarzyć tak, że na przykład może zostać podana oksytocyna dla wywołania porodu i wtedy do organizmu poczętego dziecka dociera sztuczna oksytocyna, która zmienia ciało, ale nie zmienia mózgu. W związku z tym na przykład jego dzieci czy jej dzieci będą mogły urodzić się fizjologicznie, ale znowu to będzie osoba, która będzie miała problemy z kształtowaniem więzi.
A czy to prawda, że oksytocyna jest również wytwarzana przez ojców?
Tak. Tak, okazuje się, że oksytocyna jest również wytwarzana w czasie porodu, kiedy mężczyzna jest obecny, tak, podczas porodu. Ta oksytocyna jest w ogóle hormonem miłości, takiej biologicznej miłości, więc na przykład bardzo ciekawą rzeczą jest to, że jeżeli kobieta bezpośrednio po porodzie przystawi dziecko do piersi, to połączenie oksytocyny z prolaktyną powoduje to, że mama się zakochuje w swoim dziecku bez pamięci. Natomiast jeżeli kobieta na przykład miała cięcie cesarskie i po tym cięciu nie miała przystawionego dziecka do piersi, ale zdążyła wytworzyć oksytocynę, to zakochuje się w pierwszym mężczyźnie, na który spojrzy. I niestety najczęściej jest to lekarz, a nie mąż.
I na to wszystko są argumenty naukowe.
Tak, to wszystko zostało bardzo mocno zbadane. Najwięcej tych badań zostało przeprowadzonych w Szwecji. Jest tam pani profesor, która się specjalizuje konkretnie na temat wpływu oksytocyny na dalsze pourodzeniowe funkcjonowanie człowieka. Nawet ona zrobiła badania pokazujące, że brak tej oksytocyny albo jej inna ilość wpływa na to, czy w przyszłości w wyniku stresu będziemy jedli dużo produktów spożywczych, a w związku z tym będziemy otyli.
W jakie jeszcze dobrodziejstwa wyposażone jest dziecko poprzez poród naturalny?
Dzięki porodowi naturalnemu dziecko jest otwarte do zdobywania informacji o świecie. Ma poczucie bezpieczeństwa, chętnie zdobywa informacje o tym, jak funkcjonuje świat, chętnie uzupełnia informacje o tym, jak funkcjonuje świat. Natomiast tu jest bardzo duża ciekawostka, bo nam się wydawało, przynajmniej mnie się tak wydawało, że dziecko urodzone najpiękniejszy sposób fizjologiczny będzie najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Tymczasem okazuje się, że dzieci urodzone w taki sposób bardzo fizjologiczny uważają, że życie jest trochę nudne, więc na przykład lubią drogi dookoła. Wcale nie wybierają tych na skróty i prostą drogą. Od czasu do czasu po prostu zbaczają z drogi, męczą się z życiem i mówią, no ale gdyby się tak nie pomęczyli, to byłoby takie za monotonne, tak? Że tych trochę ciekawostek i tych utrudnień w życiu jednak potrzeba. Więc taki idealny poród optymalny wcale nie jest też idealny dla naszego dalszego życia.
Absolutne piękno też może się znudzić. Musi być ta drobna skaza.
Tak, właśnie można tak to określić, że ci, którzy urodzili się w najpiękniejszy sposób, szukają tej drobnej skazy, żeby tak monotonnie nie było.
A ja chciałam jeszcze o mikroflorze porozmawiać z panią doktor, bo okazuje się, że ona też ma ogromne znaczenie dla dalszego życia dziecka, a potem już człowieka dorosłego.
Tak, to jest rzecz, na którą chyba najmniej zwracaliśmy uwagi, ale prawda jest taka, że dziecko urodzone przez cięcie cesarskie jest niemal jałowe. Okazuje się, że dziecko urodzone fizjologicznie, drogą pochwową, po 6 godzinach już jest kolonizowane bakteriami. To dziecko, które jest urodzone przez cięcie cesarskie, ta kolonizacja następuje po 6 miesiącach. Proszę zobaczyć, jaka to jest rozpiętość czasowa. W związku z tym będzie wiadomo, że pod względem biologicznym dzieci urodzone przez cięcie cesarskie będą funkcjonować inaczej. One będą bardziej chorowite biologicznie, ale okazuje się, że na przykład ta mikroflora jelitowa bardzo wpływa na naszą psychikę. W tej chwili jest dosyć dużo badań pokazujących, że cięcie cesarskie wpływa na przykład na rozwój autyzmu. Przy czym nie chodzi tutaj o samo cięcie cesarskie, tylko chodzi właśnie o brak tej mikroflory jelitowej, która powoduje zmiany pewnego zachowania albo rozwój innej struktury psychicznej, innego rodzaju zachowania człowieka. W związku z tym coraz więcej mamy badań na granicy między medycyną a psychologią, pokazujących, że flora jelitowa na przykład wpływa na ADHD, na autyzm, na nadwrażliwość, nadpobudliwość. W związku z tym musimy dołożyć wszelkich starań, żeby to dziecko urodzone po cięciu cesarskim mogło tą prawidłową florę bakteryjną stworzyć. I ja tutaj bardzo mocno podkreślam, że jeżeli urodzi się dziecko przez cięcie cesarskie, musimy zrobić wszystko, żeby ono te 2 pierwsze godziny po porodzie miało kontakt skóra do skóry. Naga skóra mamy, naga skóra dziecka. Jest to taki moment rehabilitacji, leczenia tego, czego nie było w czasie porodu.
Jak jeszcze objawia się ta nieprawidłowa flora bakteryjna?
Na pewno są to osoby, które będą w przyszłości miały tendencję do nieprawidłowości przewodu pokarmowego. W związku z tym może się pojawić nam otyłość, może nam się pojawić cukrzyca. Tutaj na przykład mamy też przełożenie na próchnicę zębów. Tu będziemy mieli też przełożenie właśnie na to, że te osoby będą miały mniejszą odporność organizmu albo częściej będą chorowały na wszelkie choroby alergiczne, astmatyczne. Czyli będzie i atopowe zapalenie skóry, będzie i alergia, na przykład nierzyc nosa, może być tutaj wysypka.
Flora odpowiada za układ odpornościowy.
Dokładnie, więc ta odporność też jest znacznie, znacznie niższa.
Myślę, że gdyby kobiety były świadome tego, jakie są konsekwencje wyboru porodu, czy w sposób fizjologiczny, naturalny, czy przez cesarskie cięcie, to by się głęboko zastanowiły, bo w zasadzie to od nich zależy w dużym stopniu. Nie mówię o tych przypadkach, kiedy trzeba, w co zostanie dziecko wyposażone.
Prawda jest taka, że ten 24 godziny porodu wpływa na całe dalsze ludzkie życie. To nie jest tak, że to się zmieni po godzinie, 2, 5, po 2 latach. Nie. To już zmienia strukturę człowieka na całe życie. I ja od 3 miesięcy w Opolu prowadzę wykłady dla kobiet, które przygotowywane są do planowanego cięcia cesarskiego właśnie na temat wpływu cięcia cesarskiego na to, jak to dziecko później będzie funkcjonować i na temat tego, co możemy zrobić, żeby to życie tego dziecka uratować, bo tak to trzeba prosto nazwać, więc one po tych wykładach przez 10 minut milczą, a potem zaczynają zadawać pytania, bo one naprawdę się tym przejmują i naprawdę chcą tym swoim dzieciom pomóc. Więc są sytuacje, kiedy nie mamy innego wyjścia, kiedy wiemy, że musi być wykonane cięcie cesarskie i te mamy są bardzo otwarte, bardzo chętne, robią notatki, wiedzą, co zrobić i jak zadbać o to dziecko, żeby w przyszłości ono miało szansę na szczęście.
Jeszcze chcę zapytać, czy ten poród naturalny ma wpływ na indywidualne cechy człowieka?
Tak, każdy rodzaj porodu ma wpływ na indywidualne cechy człowieka i tutaj mogę powiedzieć, że 2 lata temu prowadziliśmy takie badania pilotażowe, pokazujące, czy poród w ogóle wpływa na nasze cechy. I okazuje się, że w tych badaniach pilotażowych, które ja zrobiłam z bardzo dużą dozą niedowierzania, tak, raczej zobaczymy, może coś ciekawego wyjdzie, ale raczej, że nic nie wyjdzie. Okazało się, że na przykład każdy rodzaj porodu wpływał na to, jaki mamy poziom optymizmu, pesymizmu, wpływał na wybór naszych zawodów. To było dla mnie bardzo ciekawe. Na przykład jest pewien rodzaj porodu, który wpływa na to, że pewna osoba zostanie księdzem albo siostrą zakonną. Okazuje się, że poród wpływa na cechy osobowości. Wpływa na to, jak my funkcjonujemy wśród ludzi i wśród przedmiotów. W związku z tym, kiedy zrobiłam te badania pilotażowe, a opracowywałam je razem ze studentami, to oni mówią, pani doktor, to faktycznie wpływa. Więc na tej podstawie stworzyliśmy teraz zestaw takich bardzo dużych narzędzi badawczych. Jest ich bodajże 6 czy 7. Można sobie na stronie internetowej wypełnić spełnić, jak ja się urodziłem, tak? Jeżeli ktoś nie ma dostępu do bezpośredniej informacji na temat tego, w jaki sposób się urodził, to wypełnia się to na zasadzie, że myślę, że tak się urodziłem i tam potem pojawiają się opisy dotyczące właśnie naszych predyspozycji zawodowych, dotyczące naszego funkcjonowania, więc każdy może sprawdzić na sobie, jak jego narodziny wpłynęły na to, kim jest. Więc również ci, którzy urodzili się i fizjologicznie, i ci, którzy urodzili się przez cięcie, i ci, którzy urodzili się przez próżnociąg kleszczy, ci z narażeniem życia mamy, czy narażeniem życia dziecka, więc te opisówki tam się pojawiają. Co więcej, ponieważ ja lubię to sprawdzać, więc jest taka informacja, że proszę o zaznaczenie jakby poziomu zgodności, tak? Czyli na ile ta opisówka pasuje do nas, więc myślę, że zamiast opowiadać, jak pewien rodzaj porodu wpływa na człowieka, lepiej jak gdyby zobaczyć na sobie i stwierdzić, albo tutaj ktoś się pomylił, czyli ja, albo faktycznie coś jest na rzeczy.
Ciekawe, czy w tę wiedzę wyposażeni są lekarze, położnicy i położne?
Niestety nie, dlatego że jest to wiedza z zakresu psychologii prenatalnej. W Polsce jest psychologów prenatalnych sztuka jeden. W związku z tym wiedza jest bardzo mało rozpowszechniona. Ja zajmuję się pedagogiką, psychologią i medycyną prenatalną i perinatalną, czyli ciążą i porodem z tych trzech perspektyw. W związku z tym łączę wiedzę z tych trzech perspektyw. Nie ma osób, które się na tym znają. W związku z tym ja próbuję rozpropagować tą wiedzę, ale będąc jedną osobą, trudno się tą wiedzę też propaguje, dlatego zachęcam, żeby szukać, tak, treści, które ja gdzieś tam piszę jako artykuły, jako książki, żeby zaglądać na moje strony internetowe. Tamtą wiedzę można sobie też uzupełnić.
Myślę, że fantastycznie by było, gdyby ta wiedza trafiła do szkół średnich.
Myślę, że byłoby to bardzo wartościowe. Na razie, jeżeli zjawiam się w szkołach średnich, to zazwyczaj młodzież bardziej interesuje się seksualnością człowieka, mniej okresem prenatalnym, ciążą, porodem. Niemniej jak przychodzę do jakiejś szkoły średniej właśnie najpierw z tym tematem seksualności, to bardzo często zostaję zaproszona na kolejny i kolejny i kolejny wykład i wtedy zaczynam mówić o pamięci prenatalnej, o rozwoju poczętego dziecka, o wpływie porodu. Więc mogę powiedzieć, że część młodzieży jest w tę wiedzę wyposażona. Ona oczywiście wyprzedza dużo czas, zanim oni staną się rodzicami, ale z kolei w momencie, kiedy poczną dziecko, to już wiedzą, gdzie czego szukać i wiedzą, że pewne elementy tego okresu prenatalnego porodu są ważne. Czyli mają takie psychiczne nastawienie na dbałość już również o to życie swoich dzieci.
Tu nauka pozwala na poznanie tego wszystkiego, co dawniej dla nas było zakryte i trochę wiedzą tajemną. Niedawno czytałam książkę pani doktor o dziecku i tam trochę z przerażeniem przeczytałam, że jeszcze niedawno sądzono, że noworodek nie odczuwa bólu i że były pewne zabiegi, które dokonywano bez znieczulenia. Mam nadzieję, że już w tej chwili wszyscy wiedzą, że noworodek ból odczuwa.
Tak, to jest prawda, że w tej chwili już mamy operacje również na poczętych dzieciach wykonywane ze znieczuleniem, ale jeszcze 50 lat temu wykonywano wszelkie zabiegi na noworodkach, niemowlętach bez znieczulenia. I tutaj to, co pani powiedziała, między wiedzą, a naszą taką wiedzą tajemną, osobą, która zajmowała się na początku właśnie tą pamięcią okołoporodową, był człowiek, który był osądzany tak trochę za szarlatanerię wręcz, bo za pomocą hipnozy wprowadzał ludzi właśnie w ten okres okołoporodowy i ci ludzie podczas hipnozy dokładnie opisywali mu, jak przebiegał poród, dokładnie opisywali mu, jak przebiegała operacja wykonywana, na przykład operacja wszczepienia zastawki przy wodogłowiu, więc jak gdyby był w stanie wytłumaczyć, dlaczego człowiek boi się takiego dotyku, dlaczego boi się takich dźwięków, dlaczego boi się takich osób na podstawie tej pamięci okołoporodowej. I to jemu zawdzięczamy właśnie to, że ta narkoza została wprowadzona. Ale przez wiele lat nie był traktowany jako naukowiec, tylko jako właśnie ktoś takiego pogranicza parapsychologii. W związku z tym na przykład sama epigenetyka, kiedy my pokazujemy przekaz międzypokoleniowy pewnych zdarzeń, też do niedawna artykuły były tylko pisane w parapsychologii. Współcześnie wiemy, że to jest dziedzina wiedzy, bardzo mocno finansowana dziedzina wiedzy. W związku z tym to, co na początku nam się wydaje takie niewiarygodne albo na pograniczu, przepraszam, tak powiem, science fiction, okazuje się po czasie, że ci ludzie, którzy wykonywali pewne badania, mieli rację. Tak? I dzisiaj, dopiero kiedy mamy dostęp do metod badawczych, które nie były dostępne 70 lat temu, dzisiaj możemy powiedzieć, oni mieli rację, możemy naukowo to udowodnić.
Też jest świetny opis, jaki wysiłek dziecko musi włożyć w poród. I też myślę, że dziecko, które przez to przejdzie, będzie inaczej podchodziło do życia niż dziecko wyjęte komfortowo z brzucha mamy.
Tak, zupełnie to inaczej wygląda, natomiast to wcale nie jest tak, że dziecko jest wyjęte komfortowo z brzucha mamy. Ja tutaj prześledziłam kilkanaście zdjęć dzieci urodzonych poprzez cięcie cesarskie. W związku z tym, jeżeli to jest cięcie cesarskie wykonane w sytuacji nagłej ratowania życia dziecka, to bardzo często te dzieci, które muszą się urodzić w ciągu 3 minut, tak? Mają odruch moro, a odruch moro jest ewidentnie odruchem pokazującym duży poziom lęku, więc to nie jest poród komfortowy. Nieplanowane cięcie cesarskie dla dziecka byłoby komfortowe wtedy, kiedy mamy tak zwany brak postępu porodu i wiemy, że ta kobieta po prostu z jakiegoś powodu fizjologicznie nie urodzi i czasami to cięcie jest wykonane po pół godzinie, po godzinie. Ta mama może porozmawiać z dzieckiem, ona się już może wyciszyć, uspokoić, wie, że to już będzie taka kolej rzeczy i to dziecko rodzi się spokojne. Natomiast to, które ma 3 minuty na urodzenie, ewidentnie widać w nim przestrach. Tak?
Nawet ten haust powietrza pierwszy jest bardzo bolesny.
Tak, to nie jest sytuacja całkiem komfortowa dla dziecka, jakby nam się wydawało, bo większość kobiet mówi, że one chcą mieć cięcie cesarskie, bo dziecko się nie męczy, ja się nie męczę, natomiast to nie jest tak. Okazuje się, że poród fizjologiczny jest niezbędny, na przykład do zastymulowania zakończeń nerwowych w mózgu. Że dziecko urodzone drogą pochwową, wtedy kiedy mamy skurcze macicy, ma zakończenia nerwowe pobudzone na plecach, a te zakończenia nerwowe pobudzone na plecach na przykład powodują stymulację rozwoju spoidła wielkiego, czyli połączenia między prawą a lewą półkulą mózgu. Dlatego urodzone dzieci fizjologicznie mogą być bardziej inteligentne niż dzieci urodzone przez cięcie cesarskie. Jest taka bardzo fajna książka pod tytułem Co tam się dzieje? Napisana przez neuropsychologa i tam jest pięknie opisane, dlaczego musimy rodzić się fizjologicznie. Jak ze względów neurologicznych, biologicznych, psychologicznych poród fizjologiczny na nas wpływa i czego nam brakuje wtedy, kiedy nie urodzimy się fizjologicznie tylko przez cięcie cesarskie.
Ten naturalny poród i to, w co kobiety są wyposażone, zastąpiono procedurami medycznymi.
Tak, niestety. I w tej chwili ten poród fizjologiczny już nie jest fizjologiczny. Tak? To jest bardziej poród sterowany. Lekarz, położna mówią, co mamy wykonać, co mamy zrobić. Natomiast coraz częściej na świecie fachowcy zajmujący się porodem, w tym na przykład Michel Audin, mówi, że musimy zwrócić kobietom ich władzę nad porodem. Jeżeli my kobiety przekonamy, że one potrafią urodzić, bo to jest biologia, bo to jest fizjologia, to wrócimy do porodów fizjologicznych, tych dobrych, prawidłowych, dobrych dla mamy, dobrych dla dziecka. Natomiast jeżeli wciąż będziemy uczyli, jak trzeba rodzić dzieci, to odbieramy kobietom władzę, tak? A przekazujemy tą władzę lekarzom położnym i ten poród już nie jest wydarzeniem całkiem pięknym dla tej kobiety.
Ale to teraz jest trochę tak, jakby zawrócić Wisłę kijem.
Tak.
W każdym razie każda droga, która pozwala na edukację w tej dziedzinie jest dobra i myślę, że ta audycja temu też służy.
Bardzo się cieszę. Ja też zachęcam słuchaczy, gdyby chcieli sami sobie sprawdzić, tak, czy ich narodziny wpłynęły na to, kim są, żeby zerknąć na stronę internetową, wypełnić ankiety. Strona internetowa jest pod bardzo prostym adresem www.elk, tak jak Emilia Lichtenberg Kokoszka.ui.opole.pl. Zapraszam.
Słuchając tego wszystkiego, tak sobie myślę, jak wyglądał poród Maryi?
Ja swego czasu, kiedy przygotowywałam książkę, redagowałam książkę Optymalizacja porodu, bardzo chciałam, żeby przygotował mi artykuł ktoś, kto się zna na Biblii. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że najpiękniejszy poród świata to jest narodziny Pana Jezusa. Tam było wszystko spełnione zgodnie z biologicznymi potrzebami człowieka. Nie było osób trzecich, które przeszkadzają, tak? Zwierzęta dają nam poczucie wyciszenia, podnoszą poziom oksytocyny, więc ten poród był w stanie przebiegać fizjologicznie. Była osoba bliska, która wspierała rodzącą kobietę w postaci męża. Nie było tam położnej. Jeżeli w tej chwili poczyta się książki pana Michela Audin, tak, specjalisty od fizjologicznego porodu, to on mówi, że położna ma być daleko. Ona ma sobie na drutach sztrykować, tak? Ona ma siedzieć tylko tak, żeby rodząca jej nie widziała. Ona ma jej dać tylko takie poczucie bezpieczeństwa, że w razie potrzeby jestem. Ale poród jest tak fizjologiczną rzeczą, że im mniej w niego ingerujemy, tym będzie piękniejszy, tym będzie lepszy. W związku z tym myślę, że te narodziny Pana Jezusa były najbardziej optymalne, najbardziej idealne, jakie można sobie było wyobrazić.